Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Witam ojca Benedykta, który dzisiaj realizuje nasz program. Drodzy Państwo, dzisiaj muszę powiedzieć, że czuję się bardzo dobrze, ponieważ dobrze się czuję wtedy, kiedy w studiu są goście. A dzisiaj sporo osób, chyba z 8, a to wyjdzie w trakcie audycji. Gościmy dzisiaj przedstawicieli placówki opiekuńczo-wychowawczej, specjalnego ośrodka wychowawczego, szkolno-wychowawczego, Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek w Grudziądzu. Ten ośrodek sprawuje opiekę i terapię nad osobami płci męskiej. Witam bardzo serdecznie siostrę dyrektorkę.
Witam, szczęść Boże.
Siostra Krzysztofa. Nazwisko może?
Siostra Krzysztofa Kosińska.
Druga siostra, siostra Gracjana.
Szczęść Boże, siostra Gracjana Brzyska.
Pana również witam, pana Waldemara, który jest wychowawcą.
Szczęść Boże.
Panie Waldemarze.
Waldemar Gierke.
Pan Waldemar Gierke. Witam Stanisława Rynkowskiego, który jest mieszkańcem tego domu, tej placówki, prawda?
Tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam panią Julitę Majkę, szczęść która Boże. Jest wychowawczynią w placówce, oraz panią Małgorzatę.
Szczęść Boże, Małgorzata Ambrosiu-Sokońska.
Bardzo mi miło. Oraz witam pana Jacka Jankowskiego. Pan Jacek przywiózł tutaj moich gości, naszych gości, ale jak tutaj przed audycją ustaliliśmy, pan Jacek oprócz tego, że jest kierowcą, jest tak zwanym, jak to się mówi, człowiekiem orkiestrą. Co już jakoś tak się ujawniło, ponieważ już nam robił zdjęcia. Witam panie Jacku bardzo. Drodzy Państwo, będziemy mówić właściwie o bardzo poważnych sprawach. Tak się troszeczkę może śmiałam na początku, ale to uśmiecham się do Państwa. Ale będziemy mówić o sytuacji dzieci z niepełnosprawnością, głównie z niepełnosprawnością intelektualną, które, no, którymi się zajmujemy, opiekujemy, uczymy, też sprawujemy i jakoś podprowadzamy pod terapię. Jedną z możliwości takiej opieki nad osobami z niepełnosprawnością są właśnie placówki, które są przez różne zgromadzenia zakonne. Tutaj dzisiaj gościmy Elżbietanki, ale przecież wiemy, że niezwykłym, wielkim błogosławieństwem, takim chyba jeszcze nierozpoznanym do końca w naszej rzeczywistości, jest oddanie, praca różnych zgromadzeń zakonnych. Chciałabym, żeby dzisiaj to wybrzmiało w takiej bliskości wczorajszego święta, że te osoby, które poświęcają się Bogu, które oddają się też ludziom jakoś na wyłączność, robią wielkie dzieła, po prostu mówiąc najogólniej. Proszę bardzo, może zaczniemy od siostry. Aha, chciałam od siostry dyrektor zacząć, ale chciałabym, żeby siostry najpierw powiedziały kilka słów o waszym zgromadzeniu, a szczególnie może o matce założycielce, chociaż już o niej kilka lat temu mówiliśmy, bo była to niezwykła osoba przecież. Bardzo proszę, siostra Gracjana.
Tutaj właściwie w środowisku toruńskim nie trzeba nas tak rekomendować i przedstawiać, dlatego że siostry Elżbietanki posługują tutaj od ponad już wieku, więc chodzą do chorych, prowadzą różne dzieła i posługi w mieście i poza.
Szczególnie jedna siostra jest tutaj mocno rozpoznawana w radiu, ale też w mieście taki dobry duch, biegająca z zaszczykami.
Tak, siostry już od wielu, wielu lat właśnie spełniają swój charyzmat, ponieważ matka założycielka, błogosławiona Maria Luisa, zakładając zgromadzenie, właściwie miała na celu pielęgnowanie chorych po domach, nie w szpitalach, nie w jakichś ośrodkach, które zakładały siostry, ale po domach.
W miejscach zamieszkania, tak.
Tak, właśnie w domu, dlatego że taka była sytuacja społeczna i tak właściwie chwila wymagała tego.
Tak, właściwie, że jest mnóstwo osób, które są w domach i oczekują, że ktoś przyjdzie i pomoże.
Teraz właściwie, tak mówiąc szczerze, ten charyzmat jakby na nowo się odradza, ponieważ wszystkie przemiany doprowadziły do tego, że jest coraz więcej ludzi potrzebujących w swoim środowisku. Mm-hmm. Nie każdy ma szansę, aby swoje ostatnie dni spędzać w jakimś domu przeznaczonym, pogodnej jesieni czy w szpitalach. I bardzo dużo ludzi właśnie jest u siebie w swoich bardzo skromnych warunkach i siostry właśnie bardzo często odnajdują tych ludzi. Też i wspólnota apostolska, która powstała w Toruniu, właśnie ma na celu odszukiwanie tych ludzi, żebyśmy mogły żyć tym charyzmatem, który błogosławiona Maria Luisa już odczytała dawno, dawno temu.
Tak, to jest taki główny rys waszego dzieła. A jeżeli chodzi o te placówki, które tworzycie, siostro Gracjano, to wasza placówka nie jest przecież jedyną, prawda?
Nie, w samej tutaj diecezji mamy nasze dwa domy w Grudziądzu, gdzie opiekujemy się chłopcami, w drugim domu dziewczynkami, ale też i mamy dzieci bardziej upośledzone w Grabiu, w Kamieniu Krajeńskim, już nawet poza diecezją tych domów, tych dzieł jest naprawdę więcej.
Czy to są placówki, które są własnością jak gdyby sióstr, ale na pewno są jakoś finansowane z budżetu państwa, prawda?
Kiedy rozpoczynałam pracę w 1989 roku, podlegałyśmy pod Caritas jeszcze. Mm-hmm. Dopiero kiedy te Caritasy upadły i nastąpiła ta przemiana, no i są one naszą własnością, podjęłyśmy się tego dzieła. Oczywiście nie zrealizowałybyśmy go, gdyby nie pomoc państwa.
No tak, wiadomo.
Mm-hmm,
tak,
nie byłybyśmy w stanie.
No dobrze, to myślę, że już jakiś taki ogólny pogląd na działalność siostry Elżbietanek zyskaliśmy. Siostro Krzysztofo, wobec tego siostra jako dyrektorkę poproszę, aby siostra powiedziała kilka słów o samej waszej placówce.
W nazwie, tak jak było to wspomniane na początku, jest to specjalny ośrodek wychowawczy. Przeznaczony jest on dla
wychowawczy.
Tutaj należy
sprostować. Tak, oczywiście.
Przeznaczony jest on dla chłopców z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Mhm. I takich też chłopców u nas mamy w tej chwili. Dom praktycznie istnieje już od 1915 roku. W tym domu zawsze były dzieci. W międzyczasie ten dom zmieniał nazwę, ale to nie z naszej woli wynikało. Czasami było to narzucane przez państwo, jak na przykład w 1956 roku to nastąpiło. W tej chwili mamy około 50
chłopców. Tak, wtedy,
chłopców,
kiedy zabrano po prostu.
Kiedy
siostrę,
zabrano nam,
tak,
po prostu
trzeba
ten dom.
Powiedzieć, zabrano wszystkim zgromadzeniom.
Oczywiście w międzyczasie jeszcze losy wojny również tutaj nałożyły na to i siostry musiały uciekać z dziećmi. W roku 1945 powróciły, w domu były sieroty i było przedszkole. I były też dzieci z niepełnosprawnością, już od wtedy. No i do dnia dzisiejszego mamy właśnie chłopców z niepełnosprawnością intelektualną. Że powiem, praca nasza jest rozłożona na jakieś konkretne organizacyjne struktury. Są to cztery grupy. W każdej grupie jest po kilkunastu chłopców. Staramy się dobierać chłopców i wiekiem, i również poziomem. Na czele każdej grupy stoi oczywiście wychowawca, dwóch wychowawców i tam, gdzie jest to konieczne, również pomoc wychowawcy.
Trzeba by powiedzieć, jakie jest połączenie między waszą placówką, waszym domem, a szkołami, które są w Grudziądzu. Bo przecież u was, w waszej placówce, tak jak siostra tutaj sprostowała, nie jest to szkolno-wychowawczy, tylko wychowawczy ośrodek. Nie prowadzicie nauki tej jako zasadniczy rys.
Może w celach działalności naszego ośrodka mamy założone to, żeby przygotować dzieci, aby w sposób jak najdoskonalszy w przyszłości mogły same egzystować i również, aby mogły się integrować ze środowiskiem swoim. Również, ażeby były osiągane, zamierzane właśnie przez szkołę i ośrodek cele dydaktyczne, wychowawcze, rewalidacyjne. Chcemy też stwarzać po prostu jak najbardziej optymalne warunki rodzinne dla tych dzieci, aby one uczyły się po prostu bezpieczne u nas. Oczywiście to wszystko jest we współpracy ze szkołą, no nie wyobrażamy sobie inaczej.
Tak, bo przede wszystkim te dzieci chodzą do szkoły.
Oczywiście, że tak.
Tutaj jest Stanisław z nami, Stanisław Rynkowski, takie nazwisko, powiedziałabym, znane. Stasiu, czy ty chodzisz do szkoły, tak?
Tak, chodzę.
Do której klasy, możesz powiedzieć?
Drugiej.
Do drugiej klasy, tak? A w ośrodku, w której grupie jesteś?
Czwartej.
Co to oznacza, siostro, czwarta grupa?
No mamy taki podział. Grupa pierwsza, grupa druga, grupa trzecia i grupa czwarta. W grupie czwartej są najstarsi chłopcy. I tutaj właśnie mamy wychowawców grupy czwartej.
Pan Waldemar? Może panie Waldemarze pan powie?
No w naszej grupie jest 13 osób, 13 chłopców. O różnym zaangażowaniu i różnych wynikach w nauce. Często zdarza się również nieposłuszeństwo tych chłopaków, więc trzeba to umieć zagospodarować. Najczęściej zagospodarowujemy to ćwiczeniami sportowymi. Ostatnio nasz zakład wzbogaci się o kilka urządzeń sportowych, jak bieżnia, rower. Mamy mały atlasik do ćwiczeń. Tam się chłopcy rozładowują. Często muszą również w przerwach zająć się nauką. No i tak... Rozładowanie to sportowe uspokaja, stają się bardziej ciszy, no i spokojniejsi.
No tak, tracą energię.
No właśnie, gdzieś trzeba stracić, a najlepiej przez sport.
No tak.
Jeśli mogę dodać, to nie wyobrażam sobie naszej pracy bez sali gimnastycznej. To jest dla nas skarb i właśnie kiedy jest okres zimowy czy deszczowy, to jest to miejsce, gdzie chłopcy mogą po prostu wyładować swoją energię.
No tak, bo rozumiem, że przychodzą ze szkoły już zmęczeni przecież, prawda? Tak. Zmęczeni jakoś tak, może za bardzo też wyciszeni czy skoncentrowani. A tutaj chodzi o to, żeby odpocząć. Inne panie, które pracują, pani Jolita?
No ja także jestem wychowawcą w grupie czwartej i popołudniami to są różne zajęcia. Jeżeli zaczyna się wiosna, także propagujemy taką terapię poprzez pracę, co chłopców też przygotowuje już na dalsze życie. Są usamodzielniani też chłopcy ze starszych grup, którzy... Jeżeli się uda, idą na swoje, to już są przygotowywani też do życia, do jakiejś pracy w ogrodzie.
Ale co to znaczy, pani Julito? Czy macie jakiś konkretny program przygotowania do pracy, czy tak tylko na zasadzie intuicji przygotowujecie do tych spraw, które są, do tych czynności, które są potrzebne w życiu? Czy to jest jakoś w programie, czy to jest jakiś program na to? Że konkretne jakieś, nie wiem, funkcje rozwijacie, umiejętności.
Zajmujemy się usamodzielnianiem tych najstarszych chłopców, także tych, których można oczywiście, bo są chłopcy, którzy są
rozumiemy,
na tyle z racji... upośledzeni, że po prostu nie dadzą sobie sami rady. I...
Ale zadając to pytanie, tak?
Posiada taki program opiekuńczo-wychowawczy i w ramach tego zawarte są cele związane również z pracą, z rozwijaniem umiejętności praktycznych, usamodzielnianiem. I między innymi tu właśnie koleżanka nawiązała do takich konkretnych, samoobsługowych i takich już prawie dorosłych prac.
Tak.
W ogrodzie, to pytanie, w obsłudze. To są rzeczy, które na przyszłość procentują dla chłopców.
No na pewno. Ale zadając to pytanie, myślałam o czymś takim, że w tej chwili wiele placówek, wiele szkół, na przykład specjalnych, tworzy takie klasy, które uczą przygotowują do pracy po prostu.
Do takiej właśnie chodzi Stanisław. Stanisław powiedział, że chodzi do szkoły.
Tak, zaraz tutaj Stasia wypytamy. I myślałam, że wy też macie jakiś taki konkretny program, że przygotowujecie do jakiegoś konkretnego zawodu, ale bo na przykład praca
nie
w ogrodzie.
Placówki, a rozumiem, opiekuńczej, że to jest po prostu z placówką dydaktyczną, bo takie programy mają placówki dydaktyczne. Mhm. Ja jestem nauczycielem w takiej placówce i Stasiu, przychodząc do nas, nabywa umiejętności o charakterze edukacyjnym. Mhm. Czyli przychodzi i na przykład ma profil z zajęć dekoratorskich, z gospodarstwa domowego, z prac użytecznych. To są profile edukacyjne w szkołach przysposabiających do pracy dla dzieci umiarkowanie upośledzonych.
I rozumiem, że
natomiast Stanisław opiekuńcza placówka tak jakby zapewnia uczniom to, co jest bazą wyjściową. Warunki. Bezpieczeństwo, warunki rozumiem. Do nauki, aby materialne warunki, aby one mogły spokojnie przyjść i się uczyć.
To rozumiem, że Stanisław po ukończeniu szkoły, kiedy kończysz szkołę, Stasiu? Jak długo jeszcze będziesz chodził do szkoły?
Jeszcze ten rok i jeszcze jeden.
2 lata, tak?
Tak.
Rozumiem, że po ukończeniu tej szkoły możesz szukać pracy. Po ukończeniu klasy takiej specjalistycznej.
To są profile, które dzieci przygotowują do samodzielności, natomiast nie nadają kwalifikacji, ponieważ szkoły zawodowe są dla dzieci o mniejszym stopniu upośledzenia umysłowego. Natomiast nasze mają za zadanie maksymalne usamodzielnienie tych uczniów, nadanie im samoobsługowych wartości takich, które pozwolą egzystować w środowisku tym najbliższym i być pełnowartościowym członkiem tego środowiska.
No bardzo dziękuję, że pani tutaj jako nauczycielka w szkole
jakoś akurat mam kontakt i z wychowankami,
rozumiem,
i
pani
z uczniami,
to,
więc
ten
taki walor.
Z tym, że dzisiaj w takim myśleniu o tym, żeby osoby niepełnosprawne jednak były zatrudniane na otwartym rynku pracy.
Mamy takie sukcesy. Nasi uczniowie znajdują zatrudnienie, nawet ci głębiej upośledzeni.
No właśnie.
Oni znajdują, mają praktyki w środowisku otwartym, chodzą do przedsiębiorstw. Stasiu wie, że jeżdżą do sadów na praktyki, jeżdżą do przedsiębiorstw takich niedużych, gdzie w chronionych warunkach poznają rynek pracy i pokazują się jako osoby mogące być zaufanymi pracownikami do prac pomocniczych na przykład. Pomocnicze prace biurowe, pomocnicze prace takie gospodarcze. I to jest jak najbardziej miejsce, gdzie w przyszłości chcemy też pomagać i szukać im takiej pracy,
właśnie,
aby się usamodzielniali.
To było jak gdyby taką myślą przewodnią tych moich pytań, bo przecież wiadomo, że zawodu jako takiego to raczej tutaj się nie uzyska.
My jako placówka nie
Ale
nie
chodzi
dajemy.
O to, że w tej chwili coraz bardziej są jednak takie popularne, powiedziałabym, takie myśli, idee, żeby osoby nawet z głębszą niepełnosprawnością, to znaczy od niepełnosprawności umiarkowanej, jednak umieszczać w zakładach, w różnych placówkach, w różnych instytucjach jako pracowników pomocniczych. I co na świecie jest czymś oczywistym,
tak,
że ktoś na przykład w jakimś domu opieki wynosi tylko kosze na śmieci, prawda? I spełnia się w tym doskonale, nawiązuje relacje różnorodne i myślę, że to niezwykle ważne, żeby dzieci, które chodzą do szkoły, żeby właśnie już w czasie nauki szkolnej, żeby miały kontakt z różnymi zakładami pracy, tak jak pani mówiła, chodzą na praktyki i tak dalej, prawda? Oswajają się z zakładami pracy, z instytucjami, ale równocześnie pracownicy oswajają się też z osobami niepełnosprawnymi, prawda? Żeby po prostu nie by te różnice, żeby jakoś się tak zacierały, chociaż to jest bardzo trudne. No dobrze, tak jakoś nagle zrodził nam się tutaj wątek pracy, jako może podstawowy, a to nie o to przecież chodzi. Chciałabym zapytać tutaj pewnie przede wszystkim siostrę dyrektor, siostrę Krzysztofę. Chciałabym zapytać, dlaczego te dzieci są u was, bo przecież te dzieci głównie mają rodziny i tak dalej. Jak to jest? To jest wybór rodziców, czy jak to jest? Czy rodzice szukają najwłaściwszego miejsca może dla swojego dziecka?
Też. Przyczyny są bardzo różnorodne. Między innymi właśnie to, że rodziny szukają jak najlepszego miejsca, żeby dziecko jak najbardziej się rozwijało,
było
na miarę swoich możliwości, było bezpieczne. Mm-hmm. Często też sami nie znają różnych metod oddziaływania, ażeby tym dzieciom pomóc. Poza tym często jest to też odległość do szkoły. Aha. Wówczas te dzieci przebywają u nas na zasadzie internatu. Mamy też dzieci, których sytuacja prawna jest różna i są kierowane do nas przez sądy.
Rozumiem.
Takie mm-hmm. dzieci też u nas są.
No więc drogi są bardzo różne. I jeżeli chodzi o relacje jakieś takie z rodzinami, jakie macie, to na pewno są częste.
Też różne.
Różne.
Znaczy tak, nasze założenia statutowe wskazują na to, że powinniśmy i staramy się współpracować ściśle z rodziną. Ale zawsze musi być współpraca z dwóch stron. My staramy się wychodzić. Te rodzice współpracują, ale jest też różnie z tym. Tak jak pan Waldek powiedział, jest to naprawdę różnie. Są to czasami rodziny dysfunkcyjne. Mm-hmm. Czasami niewydolne wychowawczo. Mm-hmm. I wówczas z naszej strony możemy tutaj robić środowiskowe wywiady. Mm-hmm. Staramy się to robić w miarę możliwości i jeżeli zaistnieje taka potrzeba, również podczas spotkań, jeżeli ci rodzice przybędą na spotkanie, jest pedagogizacja. Uczulamy na różne problemy, wskazujemy na różne zagrożenia. Mhm. Ażeby po prostu ta cała nasza praca w jednym kierunku zdążała.
No tak, a też wiem z praktyki, że to nie jest takie łatwe. Czy znacie losy swoich absolwentów, swoich wychowanków?
Też są różne. Tak. Czasami wracają i są to ludzie, którzy w życiu jakąś stabilizację osiągnęli, mhm. założyli rodziny, zdobyli wcześniej zawód i mają jakieś środki do utrzymania. Natomiast są też sytuacje, gdzie no, czasami wchodzą na drogę przestępczą i
wykorzystywani.
Tak, są często wykorzystywani przez swoją, można powiedzieć, w jakimś sensie naiwność mhm, i łatwowierność, tak. czy też różne zaburzenia, które towarzyszą.
Co jeszcze można by powiedzieć o waszej placówce? Tak kieruję swój wzrok do Stanisława, bo chętnie wypytałabym ciebie, Stasiu, o jakichś kolegów, o to, jak się tam czujesz u sióstr?
Kolegów, ja się czuję, to czuję się dobrze. Mhm. I tam fajnie by.
A o której wstajesz? Bo ja tak, wiesz co, tak sobie myślę, że u sióstr trzeba wstawać pewnie o 5 albo, no, o której wstajecie?
Nie, a to szybko.
To o której? O której powódka?
Ja do szkoły to ta o 7.
O 7 wstajecie? Czy wychodzicie o 7 już? Wstajesz o 7?
No to...
Tak naprawdę tak. 6:30 w poniedziałku do piątku, żeby przygotować się do zajęć szkolnych. Mhm.
To chociaż później do szkoły, to trzeba jakoś tak troszkę tak. wcześniej, równo, tak?
No.
A z kim mieszkasz w pokoju? Jakie osoby są u ciebie w pokoju?
U mnie w pokoju są dwie osoby, no. Dwie, ja i kolega.
To tylko w dwójkę mieszkacie? No to świetnie, dwie osoby. To... I co, bardzo się kłócicie z sobą, czy nie?
Nie, my się akurat dogadujemy dobrze.
No... Ja chciałabym powiedzieć, tak? Przepraszam, że Stasiu ma taką niesamowitą pasję i ma ogromne osiągnięcia w tej pasji i może by coś powiedział na ten temat.
No proszę.
Myślę
bardzo.
O, wiesz, Stasiu, o czym?
U nas jest prowadzona modelarnia.
Modelarnia?
Tak. Aha. Kleimy właśnie różne modele. Tak samo jak latawca.
Aha.
Balony, rakety, szybowce. I no, jedziemy na...
Na konkursy pewnie różne,
tak,
co?
Na konkursy i...
Takie pokazy pewnie prezentujecie, tak, to, tak?
Prezentujemy i parę razy, dwa razy byliśmy na mistrzostwa okręgu balony.
Na mistrzostwach polskich.
na mikro balon.
Ale Stasiu, przepraszam bardzo, ale ty mówisz o klejeniu balonów. No zupełnie mi się to... Jak to balon można skleić? Balon można nadmuchać przecież.
Na początek...
Balon można zrobić?
Na początek, tak, można zrobić.
A jak to się robi?
10 kawałków biguły.
Tak.
I się kleja klejem.
Okleja się ten balon, tak?
Tak.
Nie, no to ja nie... nie. Tu, Stasiu mówi tak, pan Jacek kiwa głową, że nie. Stasiu, ty to robisz, ale... to powiedz, jak to się robi. Pan Jacek tutaj nie ma głosu. Tak. Powiedz, jak się robi balon.
Tak jak mówiłem, że się właśnie biguła.
Tak?
Bo czasami mamy zamawiamy bigułę. Coś mamy wyciętą, coś nie, coś mamy trochę mniej roboty. Tylko wystarczy kleić. No kleja.
No ale jak klejesz? Oklejasz balon nadmuchany? Nie.
Mamy duży taki kawał biguły.
Tak.
I jedną mamy pod spodem, drugą kładziemy na tą bigułę i smarujemy klejem. I zaginamy.
Aha, i powstaje...
Kawałkami tworzą balon.
Ach jej.
Ale i ogrzewamy to... ciepłym powietrzem, on się wtedy unosi.
Ach, no proszę, no... Nie słyszało takiej formie. I ty, rozumiem, że te balony są duże przeważnie, prawda?
Tak, są duże.
No ale to dużo pracy, trzeba dużo pracy takiej precyzyjnej,
precyzyjności,
cierpliwości.
Ponad dwa metrowe, ponad dwumetrowe balony to są.
Ojej, no proszę.
Ale modelarnia to jest doskonała rewalidacja dla dzieci. To nie jest tylko zajęcie czasu, to jest przede wszystkim usprawnianie, koncentracja uwagi, więc to ma ogromny walor usprawniający dla dzieci.
Też manualne bardzo tutaj.
Oczywiście, ktoś, kto ma jakieś porażenie małe i tak dalej, to wszystko wiadomo. A kto opiekuje się modelarnią? Czy pan Waldemar, czy ktoś?
Nie. Jest instruktor modelarni, pan Poliński Wiesław.
Aha.
Od 10 lat przychodzi
ktoś,
do nas.
Ktoś się zna na tym,
Będziemy właśnie chodzili 10-lecie naszej modelarni.
No świetnie, szkoda, że tak
jest. Jest sporo osiągnięć też i mówię na skalę całego kraju. Oni jeżdżą i ważne jest to, że są traktowani na równi z dziećmi pełnosprawnymi.
Aha,
nie mają żadnych ulg.
To są konkursy takie ogólnodostępne.
Tak, ogólnodostępne. I nasi chłopcy startują na równi z dziećmi zdrowymi, w pełni zdrowymi.
Pan Waldemar chciał to...
No, chciałem jeszcze dodać w tym momencie, jeśli jesteśmy w temacie Stasia, że Stasiu oprócz tej pasji modelarskiej ma jeszcze jedną pasję. Ćwiczy z niepełnosprawnymi wyciskanie i podnoszenie ciężarów.
Stasiu,
pod kierunkiem nie byle kogo, tylko mistrza świata, kolegi Maliszewskiego, też niepełnosprawnego, ale jeśli chodzi o Maliszewskie, to nie umysłowo, a fizycznie niepełnosprawny. Stasiu trochę podobnie tam, ale też ma niezłe osiągi i obiecuje Maliszewskiemu i Maliszewski powiada, że mogą z niego być ludzie w sporcie.
No ale ja też, to jest kolejne zadziwienie moje, dlatego że zawsze kojarzyłam sobie, że ktoś, kto tam coś ciężarami ma do czynienia, to jest, że tak powiem, umięśniony bardzo, a Stasiu raczej jest drobną osobą, chociaż może tak tylko się wydaje. Ale silny pewnie jesteś.
Teraz to trochę się nie chodzi, bo lesie to tak trochę jak się uda i jak nie ma kogoś w szkole pani, no to wtedy się pojedzie na Olimpię i się podnosi, nie? A jak się uda, to nawet można się dzwonić, powiedzieć pani.
Aha, rozumiem. Bo to rozumiem, że masz za dużo zajęć, żeby zająć się sportem. Tak, właśnie. No właśnie, ale wkrótce skończysz szkołę, za 2 lata, to może wtedy jakoś tak bardziej się tej pasji sportowej poświęcisz. Może będzie więcej możliwości.
Może się uda.
Może się uda.
I tak jeszcze jedno bym miał uwagę, jeśli o to chodzi. Nie tylko u nas, ale i szkoła, która nam się opiekuje przy ulicy Parkowej, może się pochwalić wieloma olimpijczykami. W mistrzostwach Polski zespołów chłopców niepełnosprawnych.
Nasza szkoła ogólnie jest szkołą polskich nożą. Olimpijczyków. Takie ma imię, więc sport to nie jest tylko droga.
Ojej, moi drodzy, ponieważ już teraz powinniśmy oddać głos radiosłuchaczom, zapraszam Państwa, albo proszę Państwa, żebyście zorganizowali jakąś audycję na temat sportu osób niepełnosprawnych, bo ja wiem, no, wy nie musicie mówić o tym.
Ale to jest bardzo, bardzo duży temat dla usprawniania.
Proponujemy współpracę ze szkołą.
Tak, oczywiście, że tak.
Współpraca tutaj.
Wiem, że w Grudziądzu bardzo dużo jest takich inicjatyw, nawet jest tam stowarzyszenie i tak dalej, także ja to wiem, ale jakoś tak nigdy jeszcze nie, na ten temat audycji nie było tutaj w Radiu Maryja.
To czekamy na termin.
No,
obszerny temat.
Drodzy Państwo, którzy słuchacie tej naszej rozmowy, takiej dość swobodnej w studiu, ale ponieważ jest tak dużo osób, to trudno, żeby ona była inna. Dzisiaj gościmy osoby z ośrodka wychowawczego sióstr Elżbietanek z Grudziądzu, ośrodka dla chłopców. No, staraliśmy się powiedzieć troszeczkę o tym ośrodku. Tutaj Stanisław brylował przede wszystkim. Bardzo się cieszę, Stanisławie, że przyjechałeś też do radia. Myślę, że będziesz opowiadał swojemu koledze, ale też może pozostałym chłopakom, co? Jak to w radiu było. Teraz w zasadzie możemy już oddać głos Państwu, jeżeli ktoś chciałby porozmawiać z nami tutaj, szczególnie z siostrami, z Państwem, którzy są wychowawcami w tej placówce, to można do nas zatelefonować. Nasze telefony 655-2355, 655-2356, 56 to numer kierunkowy, dwa numery telefonu bezpłatne dla radiosłuchaczy w naszej rodzinie 536-600-100, 536-600-200, dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy, 655-2333, 655-2366, kierunkowy dla słuchaczy zza oceanu to 011-4856. Przypominam, że rozmawiamy dzisiaj o opiece i możliwościach terapii osób z niepełnosprawnością. Tutaj głównie mówimy o niepełnosprawności intelektualnej dzisiaj. Państwo, rozmawiamy dzisiaj o ośrodku wychowawczym Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek w Grudziądzu, ośrodku dla chłopców. Odbieramy już telefony. Halo, słuchamy?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę Pani, ja się chciałam zapytać w właśnie w sprawie tego pomocy dzieciom z tym upośledzeniem, czy dla dziewcząt też jest jakaś placówka na szczeblu szkoły średniej.
Ale czy chodzi pani o dziewczynki z niepełnosprawnością intelektualną?
Umysłową, tak, w stopniu lekkim.
A co znaczy szkoła średnia dla pani?
No, czy po gimnazjum, żeby w tym...
Proszę bardzo, już siostra odpowiada. Tak dopytuję, żebyśmy wiedzieli dokładnie. Siostra Krzysztofa, bardzo proszę.
Tak jak siostra Gracjana wspomniała na wstępie, mamy też tak zwaną siostrzaną placówkę dla dziewcząt przeznaczoną i tamte dziewczęta po ukończeniu szkoły gimnazjalnej mogą kontynuować naukę w szkole specjalnej zawodowej w Grudziądzu. Mieszkają u sióstr i dochodzą na zajęcia szkolne do szkoły zawodowej.
Zdobywając zawód.
Zdobywając zawód, konkretne kwalifikacje.
No rozumiem, ale jeżeli nie chodziły do gimnazjum, to czy mogłyby zostać przyjęte do tej szkoły zawodowej?
Ale czy bez gimnazjum?
No znaczy gimnazjum w innym miejscu.
A no w innym, to tak, ja myślę, że tak oczywiście, to tak jakoś się nie...
Jeżeli skończyła gimnazjum, to tak.
Oczywiście to.
A no bo to właśnie ona rozpoczęła, chodzi o moją córkę, ona rozpoczęła teraz naukę w szkole gastronomicznej, ale no zdecydowanie sobie nie radzi i teraz no czy ona mogłaby przejść powiedzmy do tej prowadzonej przez siostry czy tej placówki, co państwo żeście opowiadali.
Tak jak mówię, placówkę prowadzą siostry, natomiast szkoła to już jest odrębna instytucja, ale siostry pozostają w pełnej łączności współpracy z nauczycielami szkoły. Czyli córka byłaby w internacie naszym, natomiast dochodziłaby do szkoły zawodowej specjalnej i tam też jest profil gastronomiczny.
Tylko, że pani mówi, że z gastronomią sobie nie radzi.
Nie radzi sobie.
Ten problem jest, jakie są profile w szkole.
Dobrze, ale czy ona chodzi do szkoły masowej, czy też do szkoły specjalnej zawodowej?
Właśnie do zwykłej szkoły zawodowej, też prowadzonej przez siostry.
Dostosowanie wymagań tylko. Aha.
Też przez siostry, no ale sobie nie radzi.
A no to być może, że w szkole takiej specjalnie przeznaczonej dla dzieci z niepełnosprawnością.
Nie, to jest zwykła szkoła zawodowa.
Nie, rozumiem, ale zrozumieliśmy, ale w szkole specjalnej no są inne metody.
Być rozumiem. Może, I właśnie chciałam zapytać, gdzie ta szkoła w ogóle jest?
Jest to szkoła w Grudziądzu przy ulicy Kasprowicza.
Ach tak. I tam jest internat?
Też jest internat, ale to już nie jest siostrzany. To już jest internat prowadzony przez...
A może tutaj uściślimy to. Jeżeli pani chciałaby uzyskać jakieś informacje, może bardziej szczegółowe, to proszę zatelefonować. Może możemy podać albo zobaczyć na stronie internetowej jakieś telefony.
Tak, najlepiej...
Ale może podać telefon, tylko że siostra nie jest...
Ja w tej chwili nie jestem w stanie podać do tamtej
szkoły. My jesteśmy, tutaj mówimy o placówce dla chłopców, więc proszę pani, proszę znaleźć, bo ja takie informacje dosyć znalazłam na stronie internetowej.
Wszystkie szkoły mają swoje strony internetowe i myślę, że jeżeli ta pani wejdzie na stronę Ośrodek Szkolno-Wychowawczy numer 2 w Grudziądzu, to tam uzyska pełną informację, a przede wszystkim dane kontaktowe, gdzie będzie mogła uzyskać już konkretne, interesujące ją możliwości kształcenia.
Tak. Trzeba zacząć od szkoły.
Bo wybór internatu należy do pani... Ale szkoła, myślę, że specjalna dawałaby lepsze możliwości edukacyjne dla córki, która jest intelektualnie niepełnosprawna.
Tak, dziękujemy pani bardzo. Myślę, że odpowiedzieliśmy. Halo, słuchamy?
Halo, mogę już?
Tak, bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam wszystkich gości w studiu. Ja jestem emerytowaną nauczycielką ze szkoły specjalnej. Uczyłam dziewczynki krawiectwa. Jestem już 10 lat, w tym roku minie, jak jestem na emeryturze i chciałam powiedzieć, że dla tych dzieci bardzo ważne jest, żeby one osiągnęły w życiu jakieś sukcesy, to jest bardzo ważne te dzieci prawidłowo odżywiać, bo źle odżywiony mózg u człowieka źle funkcjonuje.
Zgadzamy się.
I to jest bardzo istotne, żeby unikać chorób i zdobywać wykształcenie, te osiągnięcia, żeby mieć, to jest istotne, żeby mózg był dobrze odżywiony.
Bardzo pani dziękuję. Zgadzamy się w całej ilości.
A dlaczego nie mogę więcej powiedzieć? Dlaczego,
słucham?
Proszę pani?
Ale czy ja pani przerywam? Tak. Ja tylko mówię, że zgadzamy się w całej rozciągłości, to wszystko.
I proszę panią, i no nawet wątek straciłam teraz. No nieładnie pani robi, proszę panią.
Przepraszam, pani... proszę kontynuować.
Kontynuować teraz. I proszę państwa, szczególnie chodzi o chłopców. Bo dziewczynki to, prawda, biologicznie są inaczej ułożone, ich organizm się oczyszcza i tak dalej, a u chłopców nie. I im trzeba warunki zdrowego odżywiania stworzyć. To może tyle, bo zdenerwowałam.
Że, halo, dziękuję pani bardzo. Myślę, że pani powiedziała to, co jest, co było chyba istotą pani wypowiedzi. My tu zgadzamy się z tym i nie ma tutaj, tak, nie chcemy dyskutować z panią.
Nie, poza tym są normy żywieniowe ustalane odgórnie. Jest to kontrolowane, więc dzieci to, co potrzebują, otrzymują.
Oczywiście, że tak.
Nawet mają trochę lepiej, bo i się zdarzają od sponsorów dary, które wzbogacają jadłospis.
Tak. Jeżeli mamy następny telefon, to przyjmujemy. Halo? 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 Halo, słuchamy?
Słucham. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Leszek z okolic Warszawy.
Tak?
Pozdrawiam wszystkich serdecznie. To pani Basiu, jeśli mogę się zwrócić. Ja chciałbym powiedzieć tylko tyle, że słucham już 20 lat Radio Maryja, ale proszę pamiętać, że co niedzielę słucham tej audycji.
Ojej.
I chciałem powiedzieć coś takiego, że w okolicach Warszawy są miejscowości, nie będę oczywiście wymieniał które, że nie ma wcale karytasów i nie chcą proboszczowie mieć na swoim terenie kłopotu. I nie ma opiekunek, tak jak panie czy siostry opiekują się chorymi, tutaj nie ma nic. Jeśli jechałem do Warszawy, do karytasu 15 lat temu, to musiałem brać karteczkę, zaświadczenie, że nie ma. Jest niemożliwe, żeby tam nie było karytasu. Musiałem, żeby coś dostać na święta, olej, mąkę, jednorazowo na Placu Narodowicza, musiałem brać karteczkę, że nie ma karytasu w moim...
Halo? Halo? Panie Leszku, no myślę, że może tak się zdarzyć, że w jakiejś jednej drugiej parafii nie ma grupy, która pomaga, grupy karitasu, ale to przecież nie tylko zależy od księdza proboszcza, to zależy, żeby karitas powstał, to muszą być osoby, które zechcą pracować, które zechcą poświęcić swój czas, swoje serce, swoją uwagę, jakoś rozpoznać środowisko, także... Sieć karytasowska, wydaje mi się, w Polsce jest, no, mam takie poczucie, mam sporo doświadczeń w tym względzie również, jest, wydaje mi się, bardzo, bardzo dobrze rozwinięta, ale to, no, nie znaczy, że w jakiejś parafii nie ma. Słuchamy Radio Maryja.
Proszę przekazać pani Bani.
Bardzo przepraszam, nigdy w życiu nie myślałam, że tutaj... Tak. Halo? Słuchamy? Halo?
Tak, Radio Maria?
Tak, słuchamy.
Tak? Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoniła przedtem pani, która miała problem z dziewczynką, mówiła, że sobie nie radzi w szkole takiej masowej. Ja... Słucham audycji już któryś raz, a dzisiaj chciałabym powiedzieć o integracyjnym kształceniu. A poza tym, no nic niewiele się zrobi, jeśli nie ma się orzeczenia z poradni, takiej psychologiczno-pedagogicznej, bo ona wszędzie te dzieci kieruje. Ja mam syna już dorosłego i właśnie myśmy przeszli całą tą drogę integracji. On się uczył w szkole, miał praktyki w szkole, były panie specjalnie do tych dzieci. Także ta pani, odpowiadam tej pani, że po prostu ona musi się kontaktować z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Tam jest orzecznictwo, jest badanie psychologiczne i tam będzie orzeczenie, co zrobić dalej z tą dziewczynką, bo ta pani sama sobie nie bardzo poradzi. A do jakiegoś innego specjalistycznego kształcenia taka opinia i takie orzeczenie jest konieczne. No syn ma w tej chwili 22 lata, skończył kucharza małej gastronomii, no ale niestety jesteśmy w domu. Dzisiaj zdrowi ludzie nie mają pracy, więc my też jesteśmy w domu, tutaj razem pracujemy. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie wszystkich.
Szczęść Boże.
Dziękuję serdecznie.
Dzięki, szczęść Boże. No myślę, że... Można by coś odpowiedzieć pani? Czy odpowiedzieć?
Na pewno dziecko, zanim trafi do nas, zawsze musi przejść badania w poradni psychologiczno-pedagogicznej. I tam jest diagnoza postawiona. Tak, i tam są wytyczne do pracy z danym dzieckiem w przyszłości.
Tak, to jest oczywiste, że opinia poradni musi być. Halo, słuchamy? Halo?
Szczęść Boże, jeszcze dzwoniłam do programu, właśnie słucham.
Bardzo prosimy. Halo?
Ja chciałam powiedzieć, że moja córeczka właśnie skończyła szkołę średnią, specjalną, taką przygotowanie do zawodu. I w sumie ona uczyła się takich podstawowych czynności, a w tej chwili pracuje w zakładzie pracy chronionej. To jest pralnia wodna, bardzo ładnie weszła w to środowisko, bardzo ładnie sobie radzi, sama dojeżdża, mimo że odległość jest dość duża. Także myślę, że te wszystkie mamy, które się troszczą o swoje dzieci, też powinny szukać w swoim środowisku. A w tej chwili powstaje wiele zakładów. Tym bardziej, że moja córeczka jest zespołem Downa, ma stopień niepełnosprawności orzeczony, umiarkowany. A pięknie wyszła w to środowisko. Pracuje na pół etatu, spełnia się, jest bardzo zadowolona. I widzę, jak ona się rozwija pięknie. Naprawdę można powiedzieć, że przerosła nasze oczekiwania i na razie jest wszystko w porządku. No tak jak każdy rodzic, zastanawiamy się, jak będzie dalej.
No tak,
jak nas zabraknie. Ale no, na razie jest pięknie i życzę wszystkim rodzicom, żeby podobnie jak w naszym przypadku to dziecko się spełniało. Szczęść Boże,
dziękujemy Boże. Bardzo. To taki optymistyczny akcent, prawda? No dobrze byłoby, żeby te dzieci, które wychodzą z placówek, ze szkół, przygotowane do jakiegoś zawodu albo nawet przygotowane do tego, żeby być w środowisku, żeby być wśród innych ludzi, żeby miały to miejsce. No nie jest to takie proste, ale
też duża rola rodziców, żeby aktywnie wspomagali ten rozwój dziecka, bo sama placówka też wszystkiego nie rozwiąże.
Tak, ale później, także żeby nie zostawać mamy, na tym, tak, tylko żeby szukać jednak jakiegoś miejsca. Tak. Odbieramy następny telefon. Halo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja mieszkam już 25 lat. Opiekuję się synem z Downem. Myśmy już wychodzili szkołę podstawową. Chodziliśmy w szkołę zawodową. I moje dziecko się coraz to gorszy. Nie jest lepsze, ale gorszy się pod każdym względem. Jak na początku biegał, jeździł autobusem sam do szkoły. Ja oczywiście za nim chodziłam po cichutku, schowawałam się. Tak teraz jest odwrotnie. A ponieważ mieszkamy tutaj w Czechach i zostałam z tym synem sama, bo mąż umarł, tak mam takie pytanie. Czy mógłby mnie ktoś powiedzieć, czy w tym grudziążu miałabym jakąś pomoc, gdybym się przeprowadziła z Czech do Polski?
Ja może tutaj zabiorę głos, bo tak, jeżeli chodzi o dorosłe osoby z niepełnosprawnością, tutaj u nas w Polsce, bo to nie chodzi tylko o Grudziądz, chodzi o Polskę, generalnie mogą uczęszczać na terapię do różnych placówek. Są warsztaty terapii zajęciowej, są tak zwane środowiskowe domy samopomocy, bo pani tutaj mówi coś o czymś, co jest takie oczywiste. Ktoś, kto kończy szkołę, ktoś z niepełnosprawnością kończy szkołę i zostaje w domu, to wiadomo, że te wszystkie umiejętności jakoś po prostu zapomina się, zanika. I poza tym taka zwykła, jeżeli nie musimy wychodzić z domu, to państwo sami wiedzą, co się z nami dzieje, prawda?
Oczywiście.
Jakaś taka dyscyplina, nawet zewnętrzna, nie tylko wewnętrzna, ale zewnętrzna, jakiś taki przymus jest konieczny właściwie każdemu z nas. A więc w Polsce jest pewien system pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną czy inną dorosłym osobom, ale też jest sporo różnorodnych organizacji pozarządowych, które właśnie prowadzą takie różne instytucje. Ale myślę, proszę pani, że w Czechach jest to samo. To jest czymś oczywistym w całej, przynajmniej w kilku krajach europejskich, które jakoś tam znam. Wiem, że my korzystamy, jak gdyby te nasze polskie doświadczenia, one są przenoszone, idee tej pracy są przenoszone przecież z różnych innych krajów, z doświadczeń innych krajów. Także czy Grudziądz, nie wiem, bo wasza placówka jest dla dzieci szkolnych.
Tak. Poza tym, tak jak tutaj pani powiedziała, warsztaty terapii zajęciowej. Bardzo ważne jest, ażeby te osoby nie pozostawały bez zajęcia.
Tak.
Bo po prostu muszą być ciągle stymulowane, ciągle...
Pani jest na antenie z nami, to bardzo dobrze. Proszę pani, a czy pani szukała u siebie jakiejś...
Tak, jest daleko. Ponieważ już, jak mówiła, mąż zmarł,
tak
ja zostałam z dziewczynką 15-letnią i z chłopcem tym z Downem 25 lat. No i teraz taka jest sytuacja, że dziewczyna chodzi do liceum, czy tam do gimnazjum, ja nie wiem, jak to się mówi po polsku, więc muszę z nią być w domu, nie mogę sobie zmienić. A chłopiec ma 25 lat.
Tak, rozumiemy.
Wychodził te szkoły i teraz co?
Rozumiemy, dalej? Że w pani bliskości nie ma placówki takiej odpowiedniej,
nie
która
ma.
By prowadziła dalej terapię, ale jeżeli pani by chciała się przeprowadzić do Polski, to też trzeba wiedzieć, gdzie. Trzeba najpierw rozpoznać możliwości przyjęcia syna do jakiegoś...
Chcę to skrócić i chcę podać swój telefon, ponieważ ja do pani chciałam osobiście porozmawiać w sprawie mojego dziecka i w sprawie mojej, więc chciałabym podać telefon, a może by ktoś do mnie zadzwonił, mnie pomógł, bo ja tutaj zostałam jakoś tak sama jak w więzieniu. Ja bym do Polski wróciła, ale nie daję sobie rady teraz w tej chwili.
Proszę pani, ojciec Benedykt, który jest z nami w czasie audycji, odpisze pani telefon, dobrze?
Bądź proszę, bo ja mam jeszcze jedną sprawę do pani.
Dobrze.
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo. Wszystkiego najlepszego.
Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękujemy za ten telefon, który pokazuje, że jak bardzo też jest potrzebne myślenie o tych osobach z niepełnosprawnością intelektualną wtedy, kiedy one kończą szkołę, kończą edukację, szkołę i zawodową, prawda? No tutaj w czasie naszego dzisiejszego programu mówimy akurat o dzieciach szkolnych, więc nie możemy mówić o wszystkim też, ale dobrze, że taka myśl padła. Tych placówek terapii dla osób niepełnosprawnych, dorosłych jest w Polsce sporo, a oczywiście...
To jest ciągle za mało.
Znowu jest ten problem, o którym pan, który mówił o Caritasie. W mniejszych miejscowościach jest gorzej, prawda? Bo trudno, żeby w jakiejś gminie otworzyć placówkę dla 5 osób. Prawda?
Więc, wtedy.
No więc o to chodzi. To są wszystko bardzo złożone sprawy. Ale trzeba szukać takich miejsc. Halo, słuchamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
ja dzwonię z Białegostoku. Moje imię Elżbieta.
Tak?
Ja mam dziewczynkę też niepełnosprawną, która skończyła rok temu już te wszystkie swoje szkoły, pokończyła średnie. I mamy problem z dostaniem się, gdzie u nas jest tych placówek bardzo dużo terapii zajęciowej i nie można wcale się dostać. Już córka czeka rok na przyjęcie na terapię zajęciową, ponieważ nie jest ona taka specyficzna jak inne dzieci, ponieważ ma padaczkę. Dziecko fizycznie, dziewczynka jest normalnie... Ktoś by na pierwszy wizus oka powiedział, że jest wszystko z nią się dzieje prawidłowo, a nie jest prawidłowo, bo przy porodzie została mi uszkodzona i ma duże zmiany mózgowe. Padaczka, która nie jest do utemperowania wcale.
Mhm.
I wybierając jako rodzice nam placówkę, których jest w Białymstoku dużo, jest problem umieszczenia jej, bo ponieważ żaden lekarz mi nie wypisze takiego zaświadczenia, szczególnie neurolog, który ją prowadzi, żeby ona samodzielna była, bo ona nigdy nie będzie samodzielna, bo ona ma umiarkowanym stopniu znacznym. Ona nie pisze, nie czyta. Chodzi ją usprawnić tak manualnie, można to powiedzieć.
Dobrze, ale jaki jest problem? Co to znaczy ta samodzielność? Czy chodzi o dowożenie?
Problem jest tak, że ja nie mogę w Białymstoku mieścić jej, bo nie ma miejsc.
No tak też może
być. W Karytasie nawet czekam na miejsce.
Myślę, że
tam na zwolnienie może skończyć się lata i mogą nie przyjąć. No i taki to jest.
No nie,
to nie jest takie właśnie proste, żeby. Tak.
Proszę pani, ja, bo przepraszam, tak wchodzę, ale no troszeczkę mam w tym względzie tutaj doświadczenia i jest taka forma jak środowiskowe domy samopomocy, gdzie nie ma żadnej granicy wiekowej. Także proszę też po tej linii szukać i no i proszę po prostu nie zaprzestawać chodzenia do instytucji, których chciałaby pani, żeby córka była umieszczona, bo często to jest problem przekonania takich może personelu czy kierownictwa, że ta padaczka nie jest jakaś taka niebezpieczna dla córki. Ona jest jakoś niebezpieczna, ale że można sobie z tym radzić jakoś, bo ja wiem z doświadczenia, że tak jest, że
padaczka tak zwana, ja przepraszam, padaczka Lanatoxa Gasto. Ostatnio z mężem szła, napad nastąpił i wybiła przednią jedynkę teraz. Była obrzęknięta, R-ka zabrała na sygnał do szpitala. Także jest ona nieuchwytna, bo to jest typowo u chłopców tak, jest ona spotykana. Tak. Jest wyładowanie dwóch mózgowych.
Proszę pani, ponieważ nasza audycja już się kończy, ja no powtórzę tylko, powiem tylko to, co powiedziałam, podkreślę. Trzeba szukać placówki, bo wiem, że w placówkach tego rodzaju każde dziecko, każdy człowiek dorosły ma jakiś problem zdrowotny. I jeżeli jest tam 30 nawet osób i są tak różnorodne osoby, to często, że tak powiem, placówka, mówię to najogólniej, osoby, które pracują, mówią, że nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa jeszcze jednej osobie, która może na przykład, tak jak pani tutaj powiedziała, która może podczas ataku epileptycznego uszkodzić się. To jest duży problem, ale no, jest problem szukania. Dziękuję pani bardzo.
I wszystkich pozdrawiam serdecznie.
Również panią pozdrawiamy i proszę może o jakiś kontakt ze mną, może proszę napisać, dobrze? Bo chciałabym jednak to jakoś kontynuować, kontakt z panią. Dziękuję bardzo, drodzy państwo, dzisiaj tutaj właśnie mówiliśmy, że o tylu sprawach nie powiedzieliśmy, jakoś tak na początku troszeczkę było takiego zamieszania poprzez mój atak kaszlu też i może tak niesprawnie ta audycja dzisiaj przebiegała. Przepraszam państwa za to. Gośćmi dzisiaj były siostry Elżbietanki z Grudziądza, prowadzące ośrodek wychowawczy dla chłopców z niepełnosprawnością intelektualną oraz pracownicy tego ośrodka. Jeszcze raz może wymienię państwa. Dziękuję bardzo siostrze dyrektor, siostrze Krzysztofie, siostrze Gracjanie, która jest wychowawczynią również w tym ośrodku, panu Waldemarowi, wychowawcy, panu Stanisławowi Rynkowskiemu, który, Stanisławie, czy ty jesteś już 18-latkiem? 18 lat, widzisz, a ja mówiłam po imieniu do ciebie. Panu Stanisławowi Rynkowskiemu, pani Julicie Majce, wychowawczyni, pani Małgorzacie
Ambrosiu Sokońskiej, nauczycielowi.
Tak, nauczycielowi, nauczycielce w szkole, a równocześnie terapeutce również w tym ośrodku.
Na zajęciach komputerowych.
No właśnie, nie mówiliśmy o konkretnych zajęciach, ale to może jeszcze kiedyś. Oraz panu Jackowi Jankowskiemu, człowiekowi do wszystkiego. Dziękuję bardzo. Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Przepraszam za, jeszcze raz powiem, za mały chaos w tej audycji dzisiejszej. Dziękuję bardzo ojcu Benedyktowi za realizację programu. Za tydzień będziemy mówić na temat Światowego Dnia Chorego. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Żegna się Barbara.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moim aniołem stróżem, jak źrenicy.